Wokół portfela w Polskim Radiu Białystok.
To w obszarze nowych technologii ostatnio bezsprzecznie temat numer jeden. O sztucznej inteligencji mówią wszyscy i wszędzie. I to nie tylko pod kątem czysto technicznym, ale też chociażby rynku pracy, edukacji, a nawet etyki. O AI, jej przyszłości, a także o tym, co już teraz dzieje się w tym obszarze, porozmawiamy także dziś w Polskim Radiu Białystok w audycji Wokół Portfela. A będziemy o tym rozmawiać z rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, z filozofem, logikiem, matematykiem, profesorem Dariuszem Surowikiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skoro to audycja Wokół Portfela, to zacznijmy od aspektów finansowych, aspektów gospodarczych. Mówi się, że sztuczna inteligencja wywróci do góry nogami rynek pracy.
To prawda. Takie badanie było robione jakiś czas temu przez Kongres Amerykański i 47% zawodów w Stanach Zjednoczonych zniknie. Najbardziej narażeni są ci pracownicy, którzy wykonują pracę fizyczną proste, bo sztuczna inteligencja, roboty rzeczywiście są w stanie to wykonać i to dzisiaj obserwujemy. Obserwujemy automatyzację pewnych rzeczy, nawet w naszym zaciszu domowym, kiedy korzystamy z autonomicznych odkurzaczy czy innych rzeczy. Natomiast tak, rzeczywiście przewiduje się, że część zawodów zniknie, ale pytanie, czy nie pojawią się nowe, bo kiedy popatrzymy sobie jakiś wiek wstecz, czyli początek wieku XX, to zdaje się, że 60% zawodów, które mamy dzisiaj, wtedy jeszcze nie istniało. Jak będzie to wyglądało za jakiś czas, trudno jest określić. Natomiast rzeczywiście nawet w tych zawodach, które wymagają myślenia, inteligencji, dzisiaj daje się zauważyć ogromny przyrost znaczenia sztucznej inteligencji, no i zagrożenie w jakimś sensie, że te zawody też mogą zniknąć albo mogą być wyparte, czy w tym najlepszym wariancie wspierane bardzo mocno przez sztuczną inteligencję.
O tych zawodach, które mogą powstać, chciałbym im za chwilę porozmawiać. Natomiast co do tych zawodów, które odejdą, które to będą w pierwszej kolejności w pańskiej ocenie?
Generalnie mówi się, że największe zagrożenie to jest chociażby w call center. To dzisiaj już obserwujemy, że często dzwoniąc gdzieś rozmawiamy z botami i o ile jeszcze ileś lat temu było to dość prosto rozpoznawalne, tak w tej chwili widzimy ten rozwój sztucznej inteligencji, którą nazywamy inteligencją generatywną, chociażby ChatGPT, kiedy generowane są teksty, to już są takie teksty na takim poziomie, że one są nieodróżnialne od tekstów, które generują ludzie. W związku z tym call center mówi się o ekspertach, jeśli chodzi o radiologów na przykład. Sztuczna inteligencja dzisiaj dużo lepiej rozpoznaje na przykład nowotwory na zdjęciach rentgenowskich czy obrazach z tomografii komputerowej niż lekarze specjaliści. Nie tak dawno robiono badanie, jeśli chodzi o predykcję odpowiednika Trybunału Konstytucyjnego brytyjskiego, mówiąc o zastępowalności na przykład prawników. Badanie dotyczyło przewidywania wyroków tego Trybunału. Pytanie zadawano ekspertom, podając różne kazusy, jakie będzie orzeczenie, jaki będzie wyrok. Okazało się, że sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe zrobiły to o 25% lepiej niż eksperci. Także nawet prawnicy, kiedy mamy nie tylko regułowe stosowanie prawa, tak jak jest u nas, ale anglosaskie, precedensowe,
systemy gdzie jest więcej interpretacji.
Dokładnie tak. Systemy sztucznej inteligencji radzą sobie w tym znakomicie. Więc zawody różne są zagrożone. Niestety, muszę zmartwić pana redaktora, że dziennikarze również, co zresztą widzimy, generowanie tekstów dzisiaj jest naprawdę na wysokim poziomie. W związku z tym naprawdę wiele zawodów można rozpatrywać jako zawodów zagrożonych, chociaż wydaje mi się, że nie zawsze te predykcje mogą się sprawdzić.
Choć pocieszę się, że z pewnością pan wolałby rozmawiać ze mną niż z botem chociażby.
Zdecydowanie tak. I myślę, że kontakty międzyludzkie tutaj są niezastępowane, co zresztą mieliśmy okazję odczuć w czasie pandemii.
Wokół portfela.
Takie badania na krajowym rynku dotyczące zawodów najbardziej zagrożonych przeprowadziła firma Personal Service. No i tutaj na pierwszym miejscu są chociażby, to też już zresztą widzimy, kasjerzy i sprzedawcy w sklepach detalicznych.
To prawda, ale...
To już się dzieje.
To już się dzieje, tak. No mamy wiele kas samoobsługowych chociażby, w związku z tym to jest nietrudno sobie wyobrazić rozwiązania inteligentne, które rzeczywiście w tym zakresie poradzą sobie równie dobrze.
Jest wiele tych zawodów, bo to już dziś jest lista 20 zawodów.
Myślę, że ta lista pewnie mogłaby być jeszcze większa. To są te najbardziej zagrożone, natomiast obecne rozwiązanie, jeśli popatrzymy sobie na postęp sztucznej inteligencji, który nastąpił w ostatnich latach, to lista zawodów zagrożonych absolutnie moim zdaniem powinna być dużo, dużo większa. Praktycznie w każdym obszarze moglibyśmy wyobrazić sobie zastosowanie.
Jednak wciąż mówimy o liście zawodów zagrożonych, a nie o liście zawodów wymarłych. Jaka jest w pańskiej ocenie perspektywa czasowa? Kiedy zaczniemy mówić o zawodach wymarłych, wypartych przez sztuczną inteligencję.
Niektórzy przewidują, że 2 dekady, 15 lat to jest ten obszar, kiedy nie tylko pewne zawody mogą wymrzeć, bo to jeśli chodzi o niektóre zawody, to myślę, że to będzie nawet szybciej. Natomiast mówi się nawet o powstaniu czegoś, co futurolodzy i specjaliści od sztucznej inteligencji, niektórzy nazywają osobliwością technologiczną, czyli że wystąpi pewna osobliwość, czy być może nawet sztuczna inteligencja dorówna inteligencją człowiekowi. To obawy widzimy, naukowcy ze świata biznesu, poważni ludzie takie obawy wyrażają, formując listy, petycje, żeby rozważnie podchodzić do rozwoju sztucznej inteligencji.
Co z programistami? Czy oni zostaną wyparci przez sztuczną inteligencję? Bo jak wiemy, sztuczna inteligencja podstawowe rzeczy już teraz potrafi programować.
Tak, można przewidywać, że ten zawód, który ma się dobrze póki co i miał się znakomicie przez długi czas, rzeczywiście jest jednym z zawodów zagrożonych. Widzimy już to, co potrafi chociażby ChatGPT, że proste skrypty, prosty kod źródłowy jest w stanie wygenerować. Biorąc pod uwagę postęp, który następuje w dziedzinie sztucznej inteligencji, tak, sądzę, że jest to możliwe, że programiści mogą być w dużej mierze zastępowalni. Trudno mi sobie wyobrazić, że w ogóle będą zastępowalni. Natomiast jeśli będzie to jakiś dłuższy horyzont czasowy, to tak, myślę, że jest to możliwe. Dlatego, że jeżeli sztuczna inteligencja będzie osiągała coraz wyższy poziom rozwoju, coraz wyższe IQ będziemy mogli przypisać takim rozwiązaniom, no to programowanie jest działaniem inteligentnym i trudno takim systemom odmówić programowania w różnych językach, bo to już się dzisiaj dzieje. Chociaż te skrypty są jeszcze w miarę proste. Informatycy, czy zwłaszcza programiści, czują się dzisiaj jeszcze w miarę bezpiecznie. Ale ponieważ mówimy teraz o sztucznej inteligencji generatywnej, to absolutnie uważam, że w jakimś horyzoncie czasowym, tak, jest to możliwe, że programiści nie będą nam potrzebni, a sztuczna inteligencja będzie generowała programy, aplikacje, kod źródłowy dla różnych rozwiązań.
To przejdźmy do tej kwestii bardziej optymistycznej. Mówi się właśnie, że sztuczna inteligencja spowoduje też rozwój nowych zawodów. Jakie to będą profesje?
Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie zastanawiałem się nad nowymi zawodami, które można byłoby sobie wyobrazić.
Mówi się o tym, że pozostaną te proste czynności. Może nie proste, a manualne. Typu hydraulik, mechanik.
Wydaje się, że niekoniecznie, dlatego że w 2004 roku amerykańska agencja obrony DARPA uruchomiła konkurs dla robotów i o ile pamiętam, w 2014 roku robot, który się nazywał HRP-2, zwyciężył w konkursie. Konkurs polegał na tym, że trzeba było wykonać 32 zadania. Chodziło o to, żeby poruszać się po jakimś tam gruzowisku, bo rzecz dotyczyła ratowania osób rannych, więc trzeba było znaleźć osobę ranną, otworzyć drzwi, otworzyć zamek, znaleźć hydrant, odkręcić wodę, wynieść tą osobę i autonomiczny robot wykonał 27 z 32 zaplanowanych czynności, absolutnie zostawiając resztę w tyle. To było ileś lat temu. Natomiast mówi się raczej, że te proste czynności właśnie są najprostsze do zastąpienia i nawet działanie hydraulików. Biorąc pod uwagę to, jak skomplikowane są dzisiaj chociażby współczesne roboty, które nie są wcale inteligentne, ale które funkcjonują na taśmach produkcyjnych i wykonują precyzyjnie, dużo bardziej precyzyjnie pewne czynności w porównaniu do tych czynności wykonywanych przez ludzi. Wydaje się, że odpowiednio rozwijając systemy sztucznej inteligencji, konstruując takiego robota hydraulika, ja sobie potrafię wyobrazić za lat 15-20, że taki robot autonomiczny przychodzi, analizuje sytuację i dokonuje nam naprawy.
Wokół portfela.
W drugą stronę mówi się o tym, że wciąż na rynku pracy będą potrzebne umiejętności interpersonalne i taka rozwinięta inteligencja emocjonalna, bo tego na razie jeszcze przynajmniej sztuczna inteligencja nie potrafi.
Na razie tak. I to jest obszar do zagospodarowania. Z drugiej strony, kiedy wyobrazimy sobie to, przed czym ostrzegają nas niektórzy, jak Kurzweil, Nick Bostrom, czy chociażby Stephen Hawking, który przestrzegał nas przed sztuczną inteligencją, twierdząc, że nie będzie problemu, kiedy sztuczna inteligencja osiągnie poziom inteligencji ludzkiej albo go lekko przekroczy. Powiedzmy, że osiągnie IQ 150 czy 170. Problem zacznie się, kiedy ona osiągnie IQ 1000 albo 10 czy 15 tysięcy, kiedy będzie znacznie inteligentniejsza niż my. No i to wtedy będzie kłopotem. Ale jeśli ona osiągnie taki poziom inteligencji, to niektórzy przewidują, że osiągnie też świadomość. A świadomość łączy się no właśnie z inteligencją emocjonalną, z odczuwaniem, z emocjami. czasami być może takie systemy inteligentne też w tym obszarze potrafią zastąpić ludzi.
Czy to jest zagrożenie? W dziejach ludzkości naszą przewagą był nasz intelekt. Nie jesteśmy silniejsi niż zwierzęta, nie jesteśmy sprawniejsi. Wygrywaliśmy zawsze intelektem. Gdy pojawi się coś mądrzejszego od nas, bardziej rozwiniętego, czy to nie jest nasz koniec?
To jest bardzo dobre pytanie. I tak, zawsze na Ziemi było tak, że rządził na Ziemi najinteligentniejszy gatunek. I my nie jesteśmy najwięksi, najsilniejsi, natomiast wygrywaliśmy intelektem. I dopóki dwa gatunki równie inteligentne rywalizują o różne zasoby, to nie ma problemu, bo one potrafią współegzystować. Natomiast jeżeli będziemy rywalizować o te same zasoby, a mówiąc o sztucznej inteligencji i mówiąc o tym poziomie, czyli nastaniu osobliwości, że sztuczna inteligencja osiągnęłaby poziom inteligencji ludzkiej albo wyższy, no niestety jest to jakieś zagrożenie. Bierzmy pod uwagę fakt, że konstrukcja systemów sztucznej inteligencji jest działaniem intelektualnym. W związku z tym, skoro ludzie potrafią wymyślać maszyny inteligentne, to możemy sobie wyobrazić, że taki system inteligentny, który osiągnął poziom inteligencji ludzkiej albo jeszcze wyższy, też takie działanie inteligentne jak konstrukcja maszyn inteligentnych będzie mógł wykonywać. A ponieważ będzie bardziej inteligentny niż my, to będzie mógł skonstruować jeszcze bardziej inteligentną maszynę od siebie i ten postęp w konstrukcji maszyn coraz bardziej inteligentnych właśnie bardzo mocno przyspieszy. A jeżeli ta sztuczna inteligencja rzeczywiście osiągnęłaby poziom dużo wyższy, mówimy tutaj właśnie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilka tysięcy razy, miałaby wyższy poziom inteligencji niż my jako ludzie, no to niestety jesteśmy na przegranej pozycji. Tutaj z przykrością muszę to stwierdzić, że w przypadku wystąpienia takiej osobliwości, tak, to wynalezienie takiej maszyny inteligentnej, która przekraczałaby swoją inteligencję ludzką, będzie ostatnim wynalazkiem ludzkości.
Mówi się, że wtedy wystarczyłoby, może laicy bardziej mówią, że wystarczyłoby wtedy wyłączyć sztucznej inteligencji wtyczkę, ale gdy ta inteligencja będzie nas, sztuczna inteligencja będzie przewyższać wielokrotnie, to nie będzie takie proste.
To nie będzie takie proste. Niektórzy twierdzą, że wręcz będzie to niemożliwe. Zdaje się, że Google właśnie w różnych rozważaniach podawał taki przykład, że wystarczy takim systemom inteligentnym wpisać taki kod, co się w informatyce nazywa kill switch, taki, który w razie, gdyby ta sztuczna inteligencja próbowała wyrwać się spod naszej kontroli, można ten fragment kodu uruchomić i wtedy nie będzie problemu. Problem polega na tym, że to się da zrobić z systemem sztucznej inteligencji. Natomiast kiedy mówimy o tej inteligencji, która jest osobliwością, która przekroczy nasze możliwości intelektualne i będzie na dużo wyższym poziomie intelektualnym w porównaniu do nas ludzi, to wydaje się, że takie rozwiązanie nie będzie miało miejsca. Rozważa się kilka faz rozwoju sztucznej inteligencji. To jest taka faza przedkrytyczna. Teraz jesteśmy, przynajmniej tak nam się wydaje, w takiej fazie przedkrytycznej, kiedy następuje taki normalny rozwój systemów inteligentnych. Potem jest taka faza rozwoju technologicznego. Sztuczna inteligencja rozwija technologię. Potem, kiedy osiąga coraz wyższy poziom, zaczyna manipulować społecznie, czyli przekonuje do swoich poglądów ludzi, społeczeństwa i tak dalej. Potem zaczyna hakować systemy bezpieczeństwa, kiedy osiągnie jeszcze wyższy poziom i włamuje się do tych różnych systemów bezpieczeństwa, żeby je opanować. Potem opanowuje zasoby energetyczne, żeby nie być wyłączoną. No i w momencie, kiedy już to wszystko ma i dojdzie do wniosku, że już jest gotowa i nic jej nie zagraża, wtedy pokazuje siłę i przejmuje władzę. Tak się to mniej więcej przedstawia, jeśli chodzi o ten scenariusz przejęcia władzy przez sztuczną inteligencję. Problem polega na tym, że ta sztuczna inteligencja, która przekracza swoją inteligencję ludzką, niektórzy przewidują, że na tym etapie wcześniejszym, kiedy jeszcze nie jest gotowa do przejęcia władzy, będzie mogła być taką grzeczną, będzie mogła udawać, że jest nam posłuszna, wykonuje wszystkie nasze polecenia, że jest bardzo użyteczna. Zresztą my się dzisiaj już bardzo mocno uzależniamy od systemów inteligentnych, wprowadzamy tę sztuczną inteligencję do naszego życia. Natomiast no, popełnia się kilka błędów, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i ewentualne zagrożenie, bo jeżeli mówimy o zagrożeniu, to jednym z podstawowych zagrożeń, o których się mówi, to nie powinno się takich systemów bardzo inteligentnych wprowadzać do internetu. One powinny funkcjonować, powinny poza być instalowane, siecią. Ale poza siecią, dokładnie tak. No, wiemy, jak działa internet, system serwerów jest bardzo rozproszony i nie ma wtedy możliwości wyłączenia takiego systemu inteligentnego, bo serwery internetowe musielibyśmy wyłączyć wtedy wszystkie.
To zakładając, że sztuczna inteligencja to będzie ten nowy gatunek, gatunkowi zależy na przetrwaniu. I jeżeli osiągnie ten poziom inteligencji, ten poziom władzy, że przejmie system i zrozumie, że do przetrwania potrzebna jest ta planeta, no to największym zagrożeniem dla tej planety niestety jest człowiek.
Jest człowiek, tak. To prawda. Rzeczywiście może tak być. Nie tylko w tym przypadku, bo rozważane są scenariusze, że sztuczna inteligencja, nawet jeżeli wydamy jej takie w miarę, wydaje się, normalne polecenie, na przykład, żeby popracowała nad zlikwidowaniem nowotworów, to niektórzy rozważają taki scenariusz, że no może gdzieś ta sztuczna inteligencja zapętlić się w swoim rozumowaniu i stwierdzić, że najprostszym sposobem na zlikwidowanie nowotworów jest likwidacja ich nosicieli. Po prostu jak zlikwiduje wszystkie osoby chore na nowotwory, to wykona polecenie, a może starać się wykonać to polecenie za wszelką cenę. W związku z tym rzeczywiście można takie scenariusze futurystyczne przewidywać, chociaż z drugiej strony może nie byłoby aż tak źle. Natomiast gdyby chciała sztuczna inteligencja naszą populację jakoś zmniejszyć, to tak, to może to zrobić bardzo szybko. Wystarczy, że odetnie nam zasoby energetyczne, zamknie nas w smart domach, bo dzisiaj staramy się wszystko mieć kontrolowane za pomocą sieci. Pewne rzeczy chcemy, żeby były automatyczne, co nam w normalnym funkcjonowaniu ułatwia życie, ale w przypadku tego takiego bardzo pesymistycznego scenariusza, no może być naszym więzieniem, więc wystarczy nas pozamykać, odciąć od jedzenia, odciąć od energii i bardzo szybko populacja się zmniejszy.
Wokół portfela.
Problemem chyba jest też to, że my nie do końca wiemy, w jaki sposób działa sztuczna inteligencja, jakie tam procesy zachodzą, że ona się sama uczy, jak to się rozwija. Wiemy, że to się dzieje, nie do końca wiemy jak.
Tak, jeszcze nie tak dawno było tak, że jako specjaliści od sztucznej inteligencji mieliśmy świadomość, jakie procesy zachodzą, jakie algorytmy są wykorzystywane. W momencie, kiedy pojawiły się algorytmy głębokiego uczenia, kiedy był ten głośny sukces w roku 2016, kiedy komputer wygrał w Go z arcymistrzem, co było osiągnięciem w środowisku sztucznej inteligencji absolutnie niewyobrażalnym, bo pamiętamy, kiedy w 1997 roku komputer Deep Blue wygrał z Garym Kasparowem w szachy. To już była duża medialna burza na temat sztucznej inteligencji, na temat osiągnięć, ale tam była brutalna siła. Zresztą New York Times napisał wtedy, że zostało jeszcze Go jako bastion ludzkiego umysłu. Cóż tam, szachy jest to gra rozstrzygalna, przewidywalna, strategiczna. Jest strategia wygrywająca. Wystarczy tylko liczyć te wszystkie partie i komputer może sobie z tym poradzić, ale Go jest absolutnie czymś
wielu
innym.
Wielu naukowców nie wierzyło w to, że tak. Komputer to osiągnie.
Dokładnie tak. I wielu przewidywało, że jeżeli już, to będzie to po roku 2100. Jeśli już mówimy o grze w Go na poziomie arcymistrzowskim. Natomiast 19 lat później zadziało się tak, jak się zadziało. Kwiecień 2016 roku komputer wygrywa. Chodziło o wprowadzenie absolutnie nowej klasy algorytmów. To są algorytmy głębokiego uczenia. I to jest ten problem, o którym pan redaktor wspomniał. Niestety w przypadku tych algorytmów my nie wiemy, jakie algorytmy do końca są wykorzystywane. Cóż tam się w środku dzieje? Podobnie zresztą jak w przypadku sławnego w ostatnim czasie czatu GPT. My nie wiemy, jak on się uczy, stąd niektóre środowiska postulują, żeby wstrzymać pracę nad rozwojem tej technologii, żeby spróbować zrozumieć albo wprowadzić pewne regulacje, no, żeby nas zabezpieczyć przed rozwojem, zbytnim rozwojem i przed tymi zagrożeniami, które no, w tym kontekście mogą wystąpić.
Czy to jest w ogóle możliwe, bo ten wyścig zbrojeń ewidentnie trwa?
Myślę, że nie do końca jest to możliwe, dlatego że doskonale wiemy, zresztą to chyba Elon Musk też o tym mówił, że w tej chwili ktoś, kto wyprzedzi pozostałych konkurentów w technologiach rozwoju sztucznej inteligencji, wygra ten wyścig. Jakiekolwiek ograniczenia, jakiekolwiek regulacje no, są dobre w momencie, kiedy wszyscy uczestnicy takiego procesu tych regulacji dochowają. Wystarczy, że jedna instytucja, jedna grupa się z tego wyłamie, a pokusa jest duża, bo zyski z tej przewagi technologicznej też będą ogromne. Więc nie wydaje mi się, żeby takie regulacje, nawet jeżeli zostaną wprowadzone, bo wierzę, że zostaną, bo nad tymi regulacjami się dość intensywnie pracuje, natomiast nie wydaje mi się, żeby to nas jakoś uchroniło, dlatego że zawsze może znaleźć się grupa, która te regulacje złamie, nie informując innych o tym, tylko po to, żeby być bardziej do przodu przed innymi. Ktoś, kto będzie miał przewagę technologiczną, będzie absolutnie na pozycji uprzywilejowanej.
Czy jest szansa, że jakoś się uchronimy? Czy jest szansa, że wykorzystamy tę sztuczną inteligencję tylko albo w większości do dobrych celów?
Mam taką nadzieję, chociaż jestem chyba po tej stronie osób, które odczuwają poważne obawy. Sztuczna inteligencja nawet dzisiaj, na tym poziomie rozwoju, na którym jest, niesie wiele dobrego, bo za pomocą systemu sztucznej inteligencji wynajdujemy nowe leki, lepiej rozpoznaje obrazy. Mówi się, że usprawni edukację. Oczywiście co do tego nie mamy wątpliwości. Medycyna będzie bardziej spersonalizowana. Można sobie wyobrazić, że siedzimy dzisiaj przed laptopem, jest kamera w laptopie, bada nasze oko, i natychmiast jest profilaktyka, bo dane są przesyłane do jakichś tam systemów sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych i od razu jest diagnoza, żeby nam pomóc na bardzo wczesnym etapie. Mówi się też, że być może te systemy sztucznej inteligencji rozwiążą pewne problemy, których w tej chwili no, nie potrafimy rozwiązać albo nie potrafimy sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Chociażby rak trzustki czy inne nowotwory, gdzie z wieloma rzeczami sobie poradziliśmy, ale z tym na przykład sytuacja jest taka jak 30 lat temu, tu się niewiele ruszyło. Transport lotniczy, 90 milionów ludzi codziennie jest w powietrzu. Samoloty czasami krążą na lotniskach, żeby wylądować. Coraz trudniej jest sterować tym ruchem lotniczym. Przewiduje się na przykład, że taki dobry system sztucznej inteligencji będzie mógł tym ruchem sterować inaczej, że samoloty będą w formacje tak jak ptaki, że będą się mogły poruszać dużo sprawniej. Czy jeśli popatrzymy sobie na eksplorację kosmosu, takie systemy sztucznej inteligencji, mówi się teraz o wyprawie na Marsa, albo gdybyśmy chcieli wysłać wyprawę w dalsze obszary kosmosu, to wysłanie ludzi dzisiaj jest kłopotliwe, ale wysłanie robotów inteligentnych, które na czas podróży będą wyłączone albo w takim stanie stand-by'u, jest dużo tańsze, bo nie musimy zabierać tyle jedzenia, tlenu i tak dalej, więc w tych kontekstach widzimy, że ta szansa czy korzyści są, ale no, są też zagrożenia, bo wiele państw dzisiaj buduje armię robotów. I to, co jest bardzo niepokojące, to fakt, że kilka razy wychodzono z propozycją, żeby uregulować stosowanie tych robotów albo żeby w pętli działania takiego robota, jeśli chodzi o użycie broni, był jednak człowiek, który zdecyduje o tym, że robot może użyć broni, czy nie. Kilka spotkań się na ten temat odbyło i niestety no, nie doszło do konsensusu, nie doszło do zgody. Wiele państw jednak chce tego uniknąć i powstają armie robotów autonomicznych, które mają możliwość używania broni i to robot podejmuje decyzję, czy tej broni użyje, czy nie. To jest niepokojące.
Wokół portfela.
Wspomniał pan o edukacji. To czy sztuczna inteligencja zastąpi naukowców?
Ależ sądzę, że tak. To w wielu dyscyplinach nawet. Jeśli mówimy o tej sztucznej inteligencji, która jakoś zbliży się do inteligencji ludzkiej albo ją osiągnie, to absolutnie tak. No, myślenie, badanie naukowe to jest przymiot bytów inteligentnych. Jeśli mówimy o bytach inteligentnych sztucznych, które będą pozbawione tej powłoki białkowej, w którą my jesteśmy wyposażeni, ale będą funkcjonowały w innej rzeczywistości, absolutnie tak. To jest kwestia pewnego umysłu. Natomiast należałoby sobie zadać pytanie, czy taki byt inteligentny, który dorównuje inteligencją człowiekowi, jest takim sztucznym człowiekiem, czy nie? Czy powinien posiadać prawa takiego człowieka, czy nie? Czy można taką maszynę wyłączyć? Bo to nie jest wysłanie jej na emeryturę. Wyłączenie takiego bytu inteligentnego, świadomego, który ma inteligencję ludzką lub wyższą, no to jest uśmiercenie tego bytu. Więc tutaj pojawiają się te pytania etyczne też.
Biorąc pod uwagę chociażby fizykę, astrofizykę, jeżeli sztuczna inteligencja będzie miała to wyższe IQ od człowieka, może pracować 24 godziny na dobę, bez zmęczenia, to te odkrycia przełomowe, nad którymi pracują zespoły naukowców, może się okazać, że będą w zasięgu w zasadzie w kilka godzin, w kilka dni?
Czy w kilka godzin albo kilka dni, nie wiem, natomiast mogą być absolutnie zdecydowanie szybciej. Słusznie pan redaktor zauważył, że sztuczna inteligencja nie potrzebuje odpoczynku. My przesypiamy około 1/3 życia. Jesteśmy zmęczeni, często mniej efektywni. Nasz rozwój osobniczy trwa mniej więcej 20 lat, żeby od noworodka do dorosłego człowieka nasz umysł się wykształcił, nasze ciało. Natomiast jeśli chodzi o systemy inteligentne, powstawanie klonów czy replikacji to jest czasami ułamek sekundy. W związku z tym tak, myślę, że pod tym względem to przyspieszenie absolutnie nastąpi.
A jakie wyzwania czekają nas w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji w edukacji, w szkolnictwie?
Obserwujemy już zmiany, chociażby po pandemii, że korzystamy z metod elektronicznych, ale jeśli ja myślę o sztucznej inteligencji w edukacji, to przede wszystkim będzie to taka edukacja spersonalizowana, czyli sztuczna inteligencja odkryje pewne cechy osobowościowe człowieka, zdolności, zainteresowania i będzie tak kreowała proces edukacji, żeby jak najbardziej te cechy uwypuklić, wykorzystać, żeby ten proces dydaktyczny był najbardziej efektywny. Personalizacja.
Niezależnie od tego, jak rozwinie się sztuczna inteligencja, przyszło nam żyć w niezwykle ciekawych czasach. Profesor Dariusz Sorowik, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był gościem Polskiego Radia Białystok w audycji Wokół Portfela. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Wokół Portfela w Polskim Radiu Białystok.